Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Startujemy z kolejną audycją Weszło Globetrotters, kolejny odcinek audycji podróżniczej na antenie Weszło FM. Witają państwo bardzo serdecznie.
Adam Kotleszka.
Daniel Żurawski. Dzisiaj nie jesteśmy jak zwykle sami. Dzisiaj zabieramy was do Japonii wspólnie z Jackiem Brychczyńskim, który jest w Japonii de facto. Cześć Jacku.
Cześć, cześć. Miło mi bardzo. Dzięki za zaproszenie.
Słowem wstępu, słuchajcie, my się nie umawialiśmy z Jackiem, ale to jest znak, że to będzie dobra audycja. Jacek dzisiaj ma urodziny. Autentycznie dziś się umówiliśmy i ja o tym nie miałem pojęcia. On ma dzisiaj urodziny, więc jestem przekonany, że tak miało być, że to jest idealny gość do dzisiejszej audycji. Dlatego Jacku, z tego miejsca od wszystkich słuchaczy Weszło FM i od nas wszystkiego dobrego ci życzymy.
No bardzo dziękuję, to jest w ogóle super wydarzenie, bo dzisiaj pierwszy raz od 35 lat udało mi się w końcu jeździć na nartach swojej urodziny. Zawsze chciałem to zrobić, spotkałem kilka przeszkód po drodze, no i dzisiaj nadszedł ten dzień, więc jakby dopełnieniem tego jest rozmowa z wami, więc jestem w siódmym niebie.
No właśnie, bo Jacek, tak pokrótce, siebie uznajesz jako narciarz i to jest taka twoja główna pasja i praca, natomiast ty byłeś w 74 krajach, obecnie stacjonujesz w Japonii i coś czuję, że tutaj jest materiał i potencjał na więcej niż tylko jedną rozmowę. Powiedz dokładnie, dzisiaj pewnie o tej Japonii głównie pogadamy, powiedz dokładnie, gdzie ty się obecnie znajdujesz, jaka u ciebie pora i jaki czas jaka pogoda, bo tutaj w Warszawie dzisiaj słonecznie, ale mroźnie.
No pogoda jest taka, że wchodziłem na 2000 metrów dzisiaj bez koszulki, więc no to znaczy chyba nie ciepło. Tak jak wzorem polskich morsów, które tam służby ratownicze muszą ściągać. Było po prostu czyste niebo, bardzo przejrzyste powietrze i piękna pogoda. No i taka wiosna już się ciągnie właściwie od marca, więc można powiedzieć, że cały czas jest no świetnie. Gdzie się znajduję? To jest dosyć zabawna nazwa, ponieważ miejscowość, w zasadzie ośrodek narciarski, nazywa się Naeba, więc...
Ładnie, Naeba.
Naeba.
Naeba, okej.
Tak jak słychać, tak się pisze, więc można powiedzieć, że no, trafiłem z deszczu pod rynnę, ale nie do końca tak jest właściwie.
Ale słuchaj, to ja myślałem, że to jest gdzieś na północy, a to tak naprawdę w samym centrum, może nie w samym centrum, ale raczej w centralnej części wyspy, wcale nie tak daleko od Tokio.
Tak, dokładnie. To jest półtorej godziny jazdy Shinkansenem, czyli tym szybkim pociągiem z Tokio, plus pół godziny jazdy busem pod górkę. No mi, tutaj mieszkamy na wysokości 900 metrów nad poziomem morza, a szczyt ośrodka jest 1800. No tutaj są połączone dwa ośrodki, więc dzisiaj byliśmy na tej skiturowej wycieczce na tam te właśnie 2000, więc takie mniej więcej wysokości tutaj się prezentują.
Jacek, ty na nartach jeździłeś i uczyłeś na trzech kontynentach, w 8 krajach: Europa, Japonia, Stany Zjednoczone. Natomiast ta Japonia spodobała ci się na tyle, że chcesz tutaj wracać częściej. Teraz też no tam stamtąd właśnie się z nami łączysz. Dlaczego akurat Japonia jest taka wyjątkowa? Ja wiem, że to jest dosyć może banalne pytanie, bo Japonia jest krajem no bardzo, bardzo odbiegającym od tego, co wiemy o świecie. Natomiast no, jeżeli byłeś w 74 państwach świata, to dlaczego akurat Japonia cię najbardziej urzeka w takim razie? Albo dlaczego jest w czołówce?
No jeżeli chodzi o samo, to znaczy w ogóle może trzeba zacząć tu od tego najważniejszego punktu, czyli narciarstwa, tak? Bo przez to właściwie tu trafiłem, przez jazdę na nartach, więc Japonia słynie w świecie narciarskim z bardzo dużych sum opadów śniegu w sezonie, czyli potrafi tu spaść nawet 10 metrów śniegu w ciągu sezonu, a te liczby sięgały kilkunastu metrów. Więc no, w tym roku na przykład początek sezonu mieliśmy taki, że przez tydzień spadło 3,5 metra śniegu. Więc to daje świetne warunki do uprawiania freeride'u, bo ja, że tak powiem, no to jest dziedzina narciarstwa, którą najbardziej się pasjonuje, freestyle i freeride, czyli jazda w snowparku, wykonywanie tam ewolucji, skacząc i jeżdżąc po poręczach i różnego rodzaju przeszkodach. No i freeride, no to jest taka esencja, można powiedzieć, gdzie jesteśmy sam na sam z naturą i właśnie z tym świeżym, nieratrakowanym, nieubitym śniegiem. No to był właśnie główny punkt, dlaczego tu trafiłem. I ironia losu była taka, że właściwie w pierwszym sezonie, kiedy tutaj przyleciałem, to zastałem wiosnę. Był początek grudnia, a dookoła zero śniegu. I ta sytuacja w sumie potrwała prawie do nowego roku. Swoje pierwsze lekcje tutaj prowadziłem na takiej oślej łączce, która była pokryta jedną linią sztucznego śniegu o szerokości powiedzmy 5 metrów. Mhm. Więc czegoś takiego w życiu na oczy nie widziałem nawet, a ja tutaj przyleciałem jeździć w najgłębszym puchu, jaki kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić, a musiałem uczyć jakichś tam początkujących na takiej ścieżce białej. No i to było duże rozczarowanie. Ten sezon był dosyć nieudany. Po tym sezonie właściwie nie do końca, to znaczy właśnie w tym pierwszym sezonie zwyciężyły te wszystkie inne aspekty, czyli kultura, czyli natura, czyli kuchnia. I ogólnie pytasz, dlaczego Japonia, bo no tutaj czuję się zawsze bezpiecznie na przykład. W sensie takim,
nie miałeś nigdy jakiejś ciężkiej sytuacji, jakiejś niebezpiecznej, że ktoś cię zaczepiał?
Nie. W ogóle sobie nie wyobrażam czegoś takiego. Tutaj o każdej porze dnia i nocy wszędzie czuję się w 100% bezpiecznie, czego na przykład nie mogę powiedzieć o swoim, powiedzmy, miejscu zamieszkania, tak? Gdzie raczej wychodząc wieczorami gdzieś wiem, że w niektórych miejscach muszę mieć tam oczy dookoła głowy.
Słuchaj, a powiedz mi, bo bardzo mnie to zaciekawiło, wiesz, ja w swoim podróżniczym życiu, tak, zdarzyło mi się akurat być w Japonii, no i to, co ja pamiętam, to przede wszystkim duża różnica, a właściwie duża bariera językowa. Wiesz co, no spędziłem 2 tygodnie tylko w Japonii, ale naprawdę ciężko było mi znaleźć kogokolwiek, kto porozumiewałby się tam po angielsku, nawet w takim stopniu, powiedzmy, podstawowym. Dlatego ciekawi mnie, jak ty sobie poradziłeś, skoro pojechałeś tam, aby tak naprawdę uczyć ich, tak, jazdy na nartach, i już w tym pierwszym, w tej swojej pierwszej wizycie w Japonii pracowałeś tam jako instruktor, tak? Jak ty sobie z tym poradziłeś?
No ja tutaj przyleciałem wypełniać niszę, tak naprawdę znalazłem taką sobie. Otóż właśnie dzięki temu, co powiedziałeś, czyli że Japończycy średnio sobie radzą z językiem angielskim, no jesteśmy tutaj dla turystów zagranicznych, czyli głównie Azjatów, Australijczyków, Nowozelandczyków przede wszystkim, no bo oni mają tu najbliżej. No, mamy bardzo dużo przede wszystkim ludzi z Hongkongu i Chin, którzy tu przylatują uczyć się jeździć na nartach, więc oni, mamy też grupę instruktorów chińskojęzycznych, no ale większość z nich mówi też po angielsku, więc jakby dzięki właśnie tej nieznajomości języka angielskiego przez lokalnych, my możemy tutaj pracować i oni tak naprawdę nie mają nawet za bardzo za co mieć do nas pretensji, bo to oni sami sobie zabierają tą pracę, nie ucząc się języka angielskiego.
To jest ciekawe to, co mówicie o Japonii, bo ja szczerze mówiąc nie byłem w Japonii nigdy. Nie przypuszczałbym, że w Japonii ciężko się dogadać po angielsku, bo jednak ta kultura amerykańska w kulturze japońskiej też się bardzo mocno gdzieś tam przenika. Nie wiem, choćby baseball jest bardzo popularnym sportem przecież w Japonii. Tak, de facto tak. Sport amerykański. I tu no, jestem trochę zaskoczony. Z czego to może wynikać, że Japończycy z tym angielskim tak nie do końca? Czy może my za bardzo też generalizujemy, bo może są miejsca, gdzie ten angielski jednak jest? Jak to wygląda według ciebie?
Według mnie to jest tak, że młodsze pokolenie zdecydowanie bardziej operuje językiem, no ale te starsze pokolenia, no to rzeczywiście sobie w ogóle z nim nie radzą, ale no wydaje mi się, że raz to jest taka duża bariera fonetyczna dla nich, żeby po prostu jakby swobodnie mówić w tym języku, a dwa, że na pewno nieśmiałość. Mi się wydaje, że wielu z nich może znać podstawy, ale wydaje mi się, że przy takim kontakcie face to face no, mogą po prostu być zbyt nieśmiali, żeby się odważyć mówić po angielsku.
Tak, myślę, że to może być taki troszeczkę strach, ponieważ no, Japończycy, oni generalnie chcą być zawsze przynajmniej tak na z wyjściowego punktu widzenia chcą być zawsze mili i chcą też być perfekcyjni, więc ja też tak patrzyłem na to przez taki pryzmat, że oni się może się troszeczkę boją popełnić błędu i dlatego nie chcą mówić po angielsku, aczkolwiek no ja spędziłem sporo czasu w Tokio, który generalnie jest stolicą i naprawdę no miałem nawet w dobrych restauracjach problem, żeby zamówić jakieś podstawowe dania, bo no naprawdę dla mnie była to spora bariera, spory problem, żeby się z nimi tam skomunikować. A powiedz, jak ty sobie poradziłeś po przyjeździe? Jak było z załatwieniem wszelkich formalności, ze znalezieniem jakiegoś może mieszkania?
No właśnie, w ogóle powiedz nam o takiej chronologii, jak się dowiedziałeś o tym, że polecisz z opcją do Japonii, jaki to był rok? Ty już byłeś też pewnie, bo miałeś plus 50 krajów na liście odhaczonych. Jak doszło do tego w ogóle, że ta Japonia zaświtała? No i co, wahałeś się w ogóle, czy od razu na drugi dzień już byłeś spakowany?
No wyszło to tak, że jeździłem na wyjazdy w Europie, tam poznałem takiego szalonego narciarza młodego, który ciągle mnie napędzał do wspólnej jazdy, bo zobaczył, że sobie też tam nieźle radzę. I mieliśmy podczas tego wyjazdu taki właśnie bardzo duży opad i w tym puchu szaleliśmy i on mnie tak zaczął nakręcać, lecimy do Japonii na jazdę. Ja mówię, no pewnie, super przygoda, ja, no wiadomo, dwa razy mi nie mówić, nowy kraj, jeszcze na narty, no to lecę od razu. No i zacząłem właśnie przeglądać to możliwości, jakby to cenowo się układało, gdzie tu polecieć, co zobaczyć i tak dalej. No i trafiłem na taką główną, największą bazę odnośnie właśnie śnieżnego świata, to jest snowjapan.com strona, która właściwie jest bazą wszystkich ośrodków narciarskich w Japonii. Tam są opisane, no jest opis ośrodka, jakie wysokości, jakby ceny skipasów, jak tam dojechać, zdjęcia, no wszystko, no niesamowity w ogóle, niesamowita baza informacji, coś niesłychanego. Mhm. I tam też była zakładka praca, no to wszedłem w tą zakładkę praca, i patrzy, jest na EBA, no to świetnie. No to było właściwie pierwszy e-mail, który wysłałem. I tak jak mój kolega dobrze to ujął, który też tutaj trafił, że nasze marzenia często właśnie leżą w zasięgu wysłania jednego maila. I to się z nim zgadzam w 100%, bo rzeczywiście zaraz się do mnie odezwali z powrotem. Co prawda to nie był Japończyk, tylko to był Szkot akurat, ówczesny menedżer tej szkółki i mieliśmy właściwie dwa dni później rozmowę przez Skype, tak jak my sobie teraz gadamy. I no i po tej rozmowie wyszło, że chcą mnie zatrudnić. No to potem się okazało w ogóle, bo ja mówię, no dobra, ale co z wizą? No to on mówi, musi sprawdzić jak tam sytuacja w ambasadzie. No i odzwonię do ambasady i okazało się, że od tego roku właściwie, w którym aplikowałem o tą pracę, Polska zaczęła współpracę z Japonią, i są możliwe do uzyskania wizy Working Holiday. Ważny rok, one są bezpłatne i ludzie do 30 roku życia mogą raz się po taką wizę ubiegać.
Okay.
Więc zaaplikowałem oczywiście. Okazało się, no, że to niewiele ludzi w ogóle wiedziało o tym, że coś takiego funkcjonuje. Więc tam w tej ambasadzie też bardzo pomocni ludzie pracują, serdecznie pozdrawiam i no i ten proces przebiegł łatwo w sumie i bezproblemowo, więc no w międzyczasie wiedziałem, że tu jest jakieś zakwaterowanie dla tych instruktorów. Ja wtedy leciałem z dziewczyną, no ówczesną teraz, która jest moją żoną, została. To też ciekawa sytuacja, bo ona właściwie przyleciała z Colorado do Polski, bo stwierdziła, że no trzeba tam po próbach i błędach i nieudanych tam perypetiach postawić wszystko na jedną kartę i przyleciała Colette i ja w ten dzień, w który się spotkaliśmy, mówię, wiesz co, no super, ale dostałem pracę w Japonii i lecę tam i możesz lecieć ze mną oczywiście i będę bardzo szczęśliwy, jak polecisz. I ona się wtedy zdecydowała. No i właściwie Od tego czasu już się bujamy po tym świecie we dwójkę.
No to powiem ci, że dosyć szybko się zdecydowała na wybrać się na drugi koniec świata dla ciebie, no to chyba byliście sobie jednak pisani.
No generalnie jak się zdecydowała przylecieć do Polski i zostawić na jakiś czas życie w Stanach z wizją właściwie pewnie, no co mogła myśleć, że pewnie będzie
gdzieś tam w Europie.
Czemu
nie do Japonii?
No to stwierdziła, że czemu nie do Japonii, no to jest taka świetna chyba sytuacja, bo oboje pierwszy raz lecieliśmy tam, więc jakby sytuacja idealna, no oboje nie wiedzieliśmy co będzie.
Z Polski był lot do Japonii w waszym przypadku?
Tak, tak, z jakąś przesiadką na pewno, bo chyba, no, tak, pierwszy bilet to chyba jakiś tam na tych stronach z promocyjnymi biletami znalazłem, to w ogóle był jakiś kosmos cenowy, bo ten bilet w dwie strony kosztował 1700 zł z bagażem sportowym, czyli w zasadzie z dwoma bagażami, w tym jeden to mógł być narty, więc no hit.
Okej.
No naprawdę niedrogo.
To świetna cena.
Ja płaciłem 4000, pamiętam, za taki normalny lot.
W obie strony.
Tak, no w obie strony, ale...
No wciąż.
Ojej, to mega cena, bo ja no, teraz najwięcej płaciłem w dwie strony, bo zawsze oczywiście latam z bagażem sportowym, więc muszę wybierać linie, które akceptują albo jeden bagaż, który będzie po prostu dłuższy, czyli że narty, tam z ciuchami w środku, albo dwa bagaże, no i... Teraz w sumie wyszło najdrożej, ale no w tych czasach jest to bilet elastyczny, no i w dwie strony zapłaciłem 2400, no to też uważam, że nie ma tragedii.
To wychodzi na to, że przepłaciłem, aczkolwiek na swoje usprawiedliwienie powiem, że był to lot, nie wiem, czy to nie był lot przypadkiem bezpośredni z Warszawy, to raz, a dwa, że to było w okolicach Nowego Roku,
no to
więc
tak,
tam na Sylwestra byłem i tak dalej.
Ceny na pewno w górę. To ile mniej więcej lot trwał w waszym przypadku? U ciebie bezpośredni najpierw może?
Chyba 8 godzin leciałem.
Okej, okay. A Jacek, u ciebie jak?
U mnie to zawsze długo trwają loty, ale ja bardzo uwielbiam latać, więc się cieszę nawet jak są te przesiadki i mogę dłużej być w tym powietrzu i korzystać z dobroci latania.
Jasne. Po przylocie, co pierwsze rzuciło ci się w oczy w Japonii? No bo będę to podkreślał, Japonia to jest odrębny stan umysłu pod wieloma względami. Ja śledząc japońską piłkę się o tym często przekonuję. Natomiast już po wylądowaniu tam na miejscu, pierwsze co ci się rzuciło w oczy, czego nie widziałeś nigdzie indziej na świecie?
No pierwsza scena w Japonii to jest hit, bo zazwyczaj po długim locie trzeba iść do toalety. No, no i wchodząc do toalety, mamy no, tą jakby klapę z przyciskami z boku, czyli tak zwany washlet to się nazywa tutaj. No i to jest jakby podgrzewane, jest to no, ta klapa sedesowa i no, jest funkcją bidetu, czyli po załatwionej sprawie mamy mycie zapewnione, więc no... To jest jakby świetne. Ja myślałem, że to na przykład tylko na lotnisku jest i że to nie jest jakby, że
standard.
To o, mówię super lotnisko, mówię takie rzeczy, a potem się okazało, że to wszędzie jest, w każdym sklepie, w każdym 7-Eleven, czyli w takiej żabce powiedzmy, w kombini, jak oni to mówią, no wszędzie praktycznie, gdzie się nie pójdzie, to jest standard w Japonii. No.
A słuchaj, Jacek, ja jeszcze cię dopytam, bo wiesz co, ja coś ciekawego co odkryłem, oprócz właśnie tego, że ogrzewana deseczka i oprócz tego, że ta funkcja, że tak powiem, podmycia tam istnieje, to jest jeszcze coś takiego, że można wcisnąć jeden z przycisków i on wytwarza taki sztuczny szum.
Tak,
w takim
tak.
celu, żebyś ty mógł się oddać tam powiedzmy w spokoju
tak,
jest... swojej potrzebie i żeby ktoś tam z zewnątrz cię nie słuchał. I
ale
naprawdę
ja powiem,
taki wytwarza szum, nie?
Ja wam powiem, że to jest słyszałem o tej opcji i też tam czytałem sobie. Wiele osób ma problem, żeby załatwić się w toalecie publicznej, a to podobno są badania na to twarde, że zdecydowanie pomaga.
Twarde.
No tak jest, słuchaj. Są naprawdę dowody na to, że rzeczywiście ten szum raz, że zagłusza to, co ty robisz, dwa, tobie
relaksuje.
Tak, ciebie relaksuje, więc same plusy. To jest bardzo, bardzo mądre rozwiązanie.
No tak, tam w ogóle są cuda, bo niektóre są z funkcją suszenia od razu jeszcze, niektóre mają funkcję tego zapachową, czyli aha, żeby jeszcze zamaskować zapachy po sobie, no aha, tam naprawdę co, myślę, że w tej kwestii to już widziałem tyle różnych tych pilotów na ścianach, czy właśnie zaraz przy sedesie, że no jest w czym wybierać w tej materii.
Widać, że jest to ważny element życia Japończyków.
No, to jest generalnie świetny, ważny element życia, no co byśmy nie mówili, no dla każdego.
Podstawowy.
Jeden z kilku. Dobra, ale zaczęliśmy od de strony, więc może teraz przejdźmy do kolejnych rzeczy. Co dalej?
To akurat pierwsza sytuacja, tak?
Jasne.
Po wylądowaniu i już takie zaszokowanie, bardzo pozytywne zresztą. No dalej super organizacja na lotnisku. Tam czas od wyjścia z samolotu do przekroczenia bramek i w ogóle opuszczenia lotniska, załatwieniem wszystkich formalności po przyjeździe, no to było tak jakby no step by step, że wszystko się odbywało pięknie. No teraz mogę powiedzieć odnośnie sytuacji koronawirusowej, co też tam na lotnisku zorganizowali całą procedurę testu, tak? Trzeba przed wylotem test zrobić i po przylocie robią kolejny i to też tam są kilka pomieszczeń i to idzie po prostu jeden za drugim, niesamowite. No trzecia rzecz, no to łatwość zorganizowania transportu. To też tam wychodzi się do hali przylotów, od razu jest jakby ta, no, stoisko, gdzie kupuje się transport. Oni tam na szczęście mówią dobrze po angielsku, więc mogą jeszcze pomóc, jakby czym, gdzie dojechać. No ale ja powiedzmy jestem dosyć dobrze zorganizowany w temacie przemieszczania się, więc wiedziałem dokładnie, gdzie i czym chcę jechać. No i pociąg, żeby było oczywiście atrakcyjnie i cenowo, więc muszę sam się dowiedzieć, żeby mi nie wcisnęli czegoś, no, co mnie będzie słono kosztować. I to był strasznie przejrzysty dzień powietrza w Tokio i właśnie z lotniska Haneda jadąc tą kolejką do miasta widziałem Mount Fuji od razu w oddali. No to też było.
To było ładne powitanie ciebie w Japonii, taki widoczek, nie?
Tak, tak. Potem na stacji kolejowej od razu mi się rzuciły w oczy te maszyny vendingowe z napojami, gdzie są no, na każdym kroku w Japonii, w każdym najmniejszym miasteczku na pewno można znaleźć przynajmniej jedną maszynę vendingową.
Czyli co? Wytłumacz nam, bo my, wiesz, prości ludzie nie wiemy.
No maszyna vendingowa to są te automaty z napojami, o.
Okay. Aha, chodzi ci o takie maszyny, w których można kupić najróżniejsze rzeczy. Tak, to na każdym rogu w zasadzie tam to
tak,
egzystuje.
Tak, ale no, wydaje mi się, że napoje tutaj przede wszystkim górują. No i tam wiadomo, jest kawa, herbata, tam gazowane, niegazowane, woda. Ale ciekawostką jest to, że w takiej maszynie vendingowej można kupić i napój ciepły i zimny.
Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Że ciepłą kawkę można wziąć z puszeczki, prawda?
Tak, tak.
I świetne tam są te kawy, naprawdę wiele różnych rodzajów i naprawdę są pyszne.
Tak, i no ciepłe wiadomo zaznaczone czerwonym kolorem, a zimne niebieskim, więc dosyć łatwo się połapać w tym systemie, chociaż no też nie od razu wiedziałem oczywiście, że tak jest, bo to jednak duże zaskoczenie, że automat podaje i zimne i ciepłe napoje.
Dobra. Powiedz mi jeszcze odnośnie tych kontroli na lotnisku, to ja wam powiem tylko jeszcze, będąc w Australii, to przeżyłem chyba swoją najdłuższą kontrolę po przylocie do kraju. Australijczycy mają fioła na punkcie przenoszenia pod butami fauny, flory, czegokolwiek, jakichkolwiek drobinek piasku, czy też w bagażu podręcznym. Wiem, że znajoma zapłaciła kiedyś... Kupiła swoje najdroższe jabłko w życiu, przemyciła je w bagażu podręcznym i na lotnisku musiała zapłacić za nie bodaj $200 za jedno jabłko. Tak, bo nie można wwozić absolutnie żadnych owoców, warzyw do Australii, niezgłoszonych tym bardziej. Plus dodatkowo jeszcze przy kontroli też na przykład sprawdza się bardzo mocno, czy nie masz zabłoconych butów, żebyś absolutnie nie wwiózł jakiejś ziemi z innej części. No to też oczywiście wynika z tego, że Australia jest krajem, gdzie występuje bardzo wiele zwierząt endemicznych, roślin endemicznych, które występują tylko i wyłącznie w Australii. I żeby nie zakłócić tego ekosystemu, trzeba poddawać się tak wnikliwym kontrolom. Natomiast nam i tak się udało to przejść w miarę płynnie, ponieważ No, mieliśmy chyba sporo szczęścia. Pan, który nas kontrolował, zapytał, skąd jesteście. Bo w ogóle to, co mi się rzuca w oczy, przynajmniej właśnie w tamtym regionie, to to, że ta kontrola celna jest dla ciebie miła. I to mnie trochę uderzyło, mając tutaj doświadczenie z Polski głównie, kiedy jak wykładasz te wszystkie rzeczy na, ze plecaka, to raczej tam patrzę na ciebie, jakbyś był terrorystą.
Jakbyś chciał zaraz coś tak. chciał tutaj przemycić.
I ty wiesz, że niczego nie przemycasz, ale zaczynasz się stresować. W Australii jest, najpierw cię zagadują rozmową, naprawdę z uśmiechem na twarzy to robią i to mnie już trochę uderzyło. Mówię, coś tu chyba gościu od nas chce, nie? A on po prostu wykonywał swoją pracę. I zgadaliśmy się o tym, że jego w ogóle dziadek był z Krakowa i my, jak jeszcze powiedzieliśmy, że przylecieliśmy na drugi koniec świata, żeby oglądać piłkę nożną, to gościu zdębiał, nie chciał nam w to uwierzyć. Że jak to, no, przylecieliście może ewentualnie, żeby obejrzeć Aussie Rules, czyli ten futbol australijski. Mówimy, nie, piłkę nożną po prostu. Mówi, dobra, to idźcie. I tak generalnie szybciej nam to poszło niż normalnie, bo na przykład no, te kontrole tam po prostu są bardzo, bardzo długie. To w Japonii, to z tego co mówisz, są bardzo fajnie ustrukturyzowane. Jak byłem w Chinach, to jeszcze tylko dokończę i już ci oddaję głos. Jak byłem w Chinach z kolei, lecąc do tej Australii, to z kolei przeżyłem najgorszą kontrolę, jaka może być. Chińczycy raz, że po angielsku ni w ząb, żaden prawie pracownik po angielsku, pracownik lotniska, co nas bardzo mocno uderzyło. No właśnie, wiesz, nawet steward, miałem problem, żeby dogadać się po angielsku ze stewardessą w samolocie, no ale to już pomijam. Chińczycy z kolei, wiesz, jak nasze bagaże podręczne im podawaliśmy, to rzucali je na tą taśmę, wiesz, wysypywali ludziom rzeczy z plecaka. No i trochę się wtedy czujesz jak obcy po prostu, ale no co kraj to obyczaj.
Nie wiem, a byłeś w Izraelu może?
Nie.
Czy ktoś z was był? Bo słyszałem, że tam jest też bardzo osobliwa kontrola na wejściu. A przede wszystkim, jeżeli już nie jesteś z kraju Unii Europejskiej, a z jakiegoś kraju arabskiego, na przykład z Maroka, no to ja słyszałem, moja koleżanka dostała czerwoną naklejkę na paszport i generalnie przesłuchiwali ją 3 godziny przed wpuszczeniem jej.
No generalnie, jak masz nieodpowiednie pieczątki w paszporcie lecąc do Izraela, to możesz do tego Izraela po prostu nie wlecieć. To tak swoją drogą. No ale dobra, wracamy w takim razie, Jacek, do Japonii.
No pewnie.
No tak, to możesz. Dobra, mamy już załatwione toalety, mamy piękny widok na górę. Tak. I co dalej się dzieje?
No dalej bierzemy zamiast tego Shinkansena bullet traina, czyli pociągu pocisku, bierzemy zwykłe lokalne pociągi, którymi trzeba jechać no, 2 razy dłużej i trzeba jechać z 3 przesiadkami, ale no, dzięki temu można zaoszczędzić no, połowę ceny, więc oczywiście... Ja to przez to, że często podróżuję i przed sezonem zimowym, no w tamtych czasach raczej tak balansuję na wąskiej granicy błędu finansowego, więc generalnie taki dojazd, jakbym chciał 2 razy sobie fundnąć bullet train, który co no za 200 kilo, no niecałe 200 kilometrów kosztuje 500 zł bodajże, no taka
okay. Tak, cena. Ale tutaj też trzeba dodać, że jeżeli ktoś chciałby przyjechać do Japonii na same wakacje, to są takie tikety, czyli bilety.
JR Pass.
Tak, 7-dniowe albo 14-dniowe i on ten bodaj 7-dniowy kosztował $250, no ale jeżeli ktoś by chciał naprawdę intensywnie pozwiedzać, pojechać czy do Kyoto, czy do Osaki, czy nawet później bardziej na południe do Hiroshimy, no to jest taki dosyć opłacalna opcja, ponieważ no, trzeba przyznać, że te Shinkanseny, no raz, że trzeba się przyjechać takim Shinkansenem, bo jest to świetna sprawa, przynajmniej żeby zobaczyć, jak to wygląda, a dwa, no, że jest to bardzo szybkie i te odległości, nawet pomimo tego, że są wielkie, czy tam większe, czy też większe, no to pokonywane są w bardzo krótkim odstępie czasowym.
Tak, oczywiście, no JR Pass to jest świetna sprawa, tylko no tutaj nawet jeżeli chciałbym skorzystać z tej opcji, to nie mogę, ponieważ przyleciałem tu na wizie Working Holiday, czyli dostałem jakby status rezydenta na rok czasu, a to jest właśnie możliwość tylko i wyłącznie dla turystów, czyli ludzi przyjeżdżających na wizie turystycznej, więc jakby...
Wszystko jasne.
Nie mogłem skorzystać z tego, ale tutaj jeżeli chodzi o przemieszczanie się, no to moi rodzice przylecieli też do Japonii w 2018 i wyszło na to, że przy czterech osobach wynajem auta to jest praktycznie, wychodzi na to samo, no a można zobaczyć dużo więcej, bo tutaj jednak będąc uzależnionym od komunikacji publicznej, no jest wiele miejsc, do których będzie nam bardzo ciężko dotrzeć, albo zajmie to po prostu dużo więcej czasu, więc ten czas, który no, zaoszczędzimy na długich odcinkach pokonując między miastami, później na pewno stracimy, chcąc udać się gdzieś bardziej w głąb kraju, a no dla mnie, jeżeli chodzi tutaj o ciekawość Japonii, to jednak właśnie te wszystkie miejsca poza miastami to jest to, gdzie odnalazłem to największe zainteresowanie i naturą, i kulturą, i po prostu no, urzekło mnie to, co jest poza tym zgiełkiem.
To podaj jakieś swoje takie miejsca, które cię urzekły w takim razie w Japonii.
Za dużo tak naprawdę.
Mamy czas, tutaj, spokojnie.
No jesteśmy w prefekturze Niigata. W zasadzie tutaj ta Naeba, w której mieszkamy, jest jakby na przełęczy, można powiedzieć. I teraz jadąc na północ, jesteśmy w Niigacie, a zjeżdżając na na południe i zjeżdżamy do Gunmy, Gunma prefektura. I no jakby w tych dwóch samych, w najbliższej okolicy jakby jest mnóstwo świątyń, mnóstwo parków, więc nie wiem w jakiej dziedzinie mówić, co mnie najbardziej urzekło, bo no teraz mieliśmy okres kwitnących wiśni na przykład. Mhm. I szukając takich turystycznych informacji w internecie, ciężko będzie na tych głównych stronach wyszukiwarek nam dojść na przykład do takiej perełki jak Takada Park, powiedzmy w Niigacie, w Joetsu. Joetsu też jest jakby na wybrzeżu północnym. I w Takada Park no są, to jest mały zameczek i tysiące po prostu drzew tych wiśniowych i w czasie ich kwitnienia są jeszcze iluminacje w nocy. Więc byłem w Tokio w wielu miejscach podczas kwitnących wiśni, w takich powiedzmy popularnych, tych tak zwanych turystycznych miejscach, i nigdzie nie było tak pięknie jak tam. I tam rzeczywiście no, turystów jak na lekarstwo i głównie lokalni ludzie są, a jest ich pełno. Tak, bo Joetsu też jest dosyć sporym miastem, więc no, ja to odkryłem taki sposób na znajdywanie świetnych miejsc. Po prostu wchodzę na strony lokalnych biur, nie źle to nazwać biurem. Po prostu każda, no tak jak u nas gmina czy województwo ma swoją promocję turystyczną, prawda? Stronę w internecie.
Jasne.
No i właśnie przez te strony trafiam na lokalne jakby atrakcje. I no te strony są owszem po japońsku, ale no w przeglądarce internetowej wystarczy kliknąć przetłumacz strony na angielski, czy tam polski, pewnie też bez problemu można i wszystko da się zrozumieć, tak? Na pewno tłumaczenie jest w 100% prawidłowe, ale no daje to efekty. Mhm. Więc no tutaj wszędzie dookoła z mojego doświadczenia można na tych peryferiach znaleźć niesamowite świątynie, które zresztą obrastają różnymi roślinami i tak naprawdę wraz ze zmianą pór roku one obrastają innymi tam kolorami, tak, innymi kwiatami. Tutaj najpierw rozkwitają wiśnie, potem kolejne jakieś kolory się pojawiają, później znowu przychodzi jesień, wszystko zmienia kolory, opadają te liście, no zimą przykrywa wszystko śnieg, więc no ta zmiana tej aury też jest po prostu niesamowita, żeby zobaczyć nawet jedno miejsce w tych wszystkich odsłonach, to jest świetne. Więc naprawdę miejsc wspaniałych, takich nieturystycznych jest tyle, że no, to jest chyba dłuższa, musiałbym się lepiej do tego przygotować, żeby wypunktować takie naprawdę...
Mów tylko o tych, które ciebie tak wiesz, najbardziej zachwyciły, bo to wiadomo, że dla każdego będzie sprawa indywidualna, co tak, każdemu no... się tam wiesz, spodoba.
Tak, no jednym z głównych czynników, który mnie zmotywował, że trzeba wracać do Japonii, i ją dalej odkrywać, jest zjawisko onsenów. Onsen, czyli gorące źródła, czyli łaźnie tak naprawdę. Łaźnie zbudowane przy, no, na gorącym źródle, czy tam podłączone rurami do gorącego źródła. I to jest najczęściej woda, bo wiadomo, Japonia jest wyspą wulkaniczną, tak? Czyli mamy tutaj częste trzęsienia ziemi. No wiadomo, tsunami to słowo japońskie, stąd się wzięło. No i przez to, że jest to wyspa wulkaniczna, no to jest kilka tysięcy gorących źródeł. Więc również na każdym kroku praktycznie występują te onseny, czyli te łaźnie publiczne, i one często są położone w pięknej scenerii, na przykład z widokiem na jezioro, z widokiem na góry, albo z widokiem i na jezioro, i na góry, albo po prostu jakiś jest świetny ogród i to są basen zewnętrzny, czyli tak zwane rotenburo, basen wewnętrzny, w środku jeszcze sauna. Oczywiście są najzwyklejsze od takich zwykłych, gdzie wchodzimy i jest tylko, można powiedzieć, dziura w podłodze, tak, w cudzysłowiu, czyli taki no, głębszy brodzik kwadratowy i tam wypełniony tą wodą źródlaną, po takie naprawdę, które mają przeróżne dogodności z masażami, z restauracjami, takie jakby, ciężko to nazwać, że to są jakby takie miejsca rozrywki, bo tam nie ma piszczących dzieci albo jakichś tam krzyczących ludzi, tylko tam można się zrelaksować. Ludzie tam chodzą i tam można naprawdę odpocząć. I to jest wspaniałe, no bo wiadomo, tutaj narciarstwo mimo wszystko jest priorytetem i jeżdżąc codziennie na nartach trzeba się dobrze zregenerować i wchodząc do takiej gorącej wody, która też właśnie przez to, że jest naturalnego źródła, ona ma jakiś tam swój, też praktycznie w różnych częściach Japonii każde źródło ma inny skład chemiczny, więc ta woda też często ma inny kolor, inny zapach i na różne przypadłości jest. Jedna działa lepiej na skórę, inne właśnie na ból jakichś stawów czy mięśni. Nawet na hemoroidy piszą. No jakby i tych, no nie wiem, w onsenach i lubiłem już, ale jest to jedna z moich ulubionych tutaj dziedzin z odkrywania Japonii i nawet w tej najbliższej swojej okolicy, mówię tak w promieniu 2 godzin jazdy samochodem, no to wciąż nie odkryłem jeszcze wszystkiego. Po prostu jest tego tyle, że to ciężko ogarnąć.
No tak, Japonia jest tak rozległa, to raz, dwa, no jednak mnogość tych miejsc, które należy zobaczyć, jest też olbrzymia. Ja muszę cię zapytać o coś, co wielu słuchaczom pewnie i w ogóle ludziom w Polsce kojarzy się, z czym kojarzy się Japonia. Ludzie i ich zachowania. To sam chyba przyznasz, że Japończycy zachowują się inaczej niż ogół świata, bo nawet to, o czym tutaj Daniel powiedział, że oni często boją się przyznać do czegoś, że czegoś nie wiedzą, oni prędzej cię okłamią, powiedzą, że tak zrobię coś, niż powiedzą ci, nie jestem w stanie tego zrobić. Rzuciło ci się to w oczy, takie w codziennym funkcjonowaniu, takie właśnie zachowania, rzeczy, które ich mocno wyróżniają na tle choćby Polaków?
No na pewno wyróżnia ich to, że są wychowywani w kulturze grzeczności i szacunku. I to jest jedna, według mnie, najistotniejsza rzecz, która ich wyróżnia na tle całego świata. I jest to bardzo pozytywne. Po prostu ciężko spotkać osobę, która będzie nonszalancka albo jakby oficjalnie będzie, nie wiem, gardziła drugą osobą. Nie wiadomo, co oni sobie tam w głębi myślą, ale jakby w sferze publicznej są bardzo grzeczni i no bardzo dobrze się żyje w kulturze, gdzie dziękuję, proszę, przepraszam są na porządku dziennym i w praktycznie każdej sytuacji, tak?
No więc słuchajcie, no przede wszystkim w japońskim języku nie ma w ogóle przekleństw. Tam najgorsza obelga, jaką możesz powiedzieć w japońskim języku, to jest idioto albo głupi.
No, nie ma takich słów niecenzuralnych?
Oni nie mają takiego czegoś, jak na przykład są, nasze k.
Nie, to znaczy, jeżeli chodzi o same słowa, to musiałbym to zweryfikować, ale na pewno wypowiedzenie jakiegoś słowa z po prostu z natężeniem emocjonalnym, czy z wydźwiękiem takim określonym, no myślę, że oni to tak samo odbierają.
No nie, te moje info pochodzi od, no, od przewodnika w Tokio, który no, tak nam powiedział, że w japońskim alfabecie, Boże, nie alfabecie, tylko słowniku, generalnie oni nie mają przekleństw. Że tak
oficjalnie mówią... pewnie nie, natomiast ja też słyszałem, że właśnie to, o czym nawet tutaj Jacek mówi, że odpowiednia konstrukcja intonacja. Zdania, tak, aha. Intonacja, to jest ich jakby, nazwijmy to przekleństwo, tak? Czy słowo niecenzuralne. No,
pewnie kiedy chcą dezaprobatę wyrazić, można powiedzieć, że tak, albo nacechować jakąś wypowiedź pejoratywnie. No oczywiście można zmodulować głos, ale właśnie, bo to było tak w nawiązaniu do tej kultury. No, nie wiem, czy wiecie, nawet oni, teraz to oczywiście jest pandemia, ale kiedy, no ja byłem 3 lata temu w Japonii, oni na przykład noszą te maseczki, wiecie, takie jak teraz my wszyscy musimy nosić, bo oni je nosili już dawniej i to nie było po to, żeby chronić siebie, tylko to było, że gdybym ewentualnie ja był chory, to chronię dookoła całe społeczeństwo, nie rozsiewając tej mojej choroby.
Tak, jak w teorii tak. My teraz. W teorii nam też
dokładnie.
Tak, tylko że my w teorii my ich nie nosimy nawet na nosie tych masek.
Cały świat nie umie tego pojąć niestety i to jest też genialna sprawa według mnie, żeby no, martwić się trochę o to, co jest dookoła nas, nie tylko o siebie samego. To jest coś na pewno, co też ich wyróżnia bardzo z ogółu. No wiadomo, to nie jest kultura i ludzie, którzy mają same pozytywy, tak? No jak w każdej kulturze są różne też rzeczy negatywne. No na pewno wielu z nich, wielu Japończyków jest może zdystansowanych do obcokrajowców, szczególnie do, no bo obcokrajowcy tutaj nazywani są gaijinami, tak? To jest też gaijin, to jest pejoratywne określenie. Ale ja tak zawsze o sobie mówię w ich towarzystwie i się śmieję, więc chcę, żeby też wiedzieli, że mam dystans do tego wszystkiego. Mnie to nie obchodzi. No to czasem można wyczuć, ale to też jest wszystko bariera językowa. Oczywiście. Wydaje mi się, że kluczem tutaj do zazębienia znajomości z nimi jest jednak nauczenie się języka lub właśnie przebywanie z ludźmi, którzy byli w innych krajach, poznali inne kultury i mówią w języku angielskim. Oni wtedy naprawdę, ja funkcjonuję z takimi ludźmi i to jest zupełnie inny poziom zrozumienia i przekazu.
A powiedz, jak ty odbierasz ten słynny japoński pracoholizm? Bo właśnie ja chciałem cię zapytać, już nawiązując też do pytania Adama, o taką najbardziej pozytywną cechę Japończyków i negatywną, i czy tą negatywną byłby może właśnie ten pracoholizm? Bo wiemy, że on ma formy takie już naprawdę ekstremalne.
Tak, tylko że te formy ekstremalne to myślę, że są wykorzystywane głównie w korporacjach i właśnie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie ludzie jak na całym świecie w dużych miastach gonią za pieniędzmi, za sukcesem w tak zwanym w ich mniemaniu i tam rzeczywiście te hierarchie pewnie i wykorzystywanie ludzi jest większe. Ja osobiście tutaj, gdzie żyję w górach i w środowisku szkoły narciarskiej, zawsze spotykałem się z dużym szacunkiem i nikt nigdy ani nie widziałem, żeby jakoś przesadnie się tam przepracowywali. Na przykład odnosząc, ja mogę się najbardziej w swojej branży wypowiedzieć, no to biorąc pod uwagę to, co się naoglądałem w pracy, no nie tylko instruktorskiej, a w ogóle takiej około wyjazdowej w turystyce w Europie, i słysząc, jak pracuje się w polskich szkółkach, no to można powiedzieć, że u nas robi się fabryki i z instruktorów robi się te konie zaprzęgowe. A tutaj rzeczywiście mój dzień pracy, uczenia na stoku nie trwa dłużej niż 8 godzin, a w każdej chwili mogę powiedzieć, że no nie wiem, że boli mnie coś albo jestem zmęczony i że nigdy tak nie zrobiłem oczywiście, bo ja jestem zmotywowany i zawsze
jesteś
też chcę pokazać.
Jesteś
pracoholikiem, tak? Tak, chcę się pokazać z jak najlepszej strony, więc też bym się obawiał, że jak raz powiem, że na przykład, nie wiem, no głupio też tak powiedzieć, będąc leniwym, że nie chce mi się, no, to, albo że, nie wiem, pogoda jest brzydka, pada deszcz, no. Więc raczej zawsze jestem chętny do tej pracy, ale zawsze oni mnie pytają, czy ja chcę dodatkową lekcję, czy na przykład mogę pracować swój wolny dzień, czy jakby nigdy nikt mi niczego nie narzucił. Także ja w swojej kulturze tutaj pracy nie mogę w ogóle się odnieść do tego, co się dzieje w dużych miastach i może też tak się mniej dzieje w stosunku do zagranicznych ludzi, a może nie, ale no naprawdę na, tak jak wydaje mi się w wielu innych państwach też i pewnie w Polsce też, no na prowincji tak zwanej, czy tam w górach nawet, dajmy na to, żyje się trochę wolniej, trochę inaczej to wygląda. Oczywiście my pracujemy dla wielkiego hotelu tutaj, który obsługuje chyba maksymalnie 2000 ludzi. No i tam jak jest, to w sumie wydaje mi się, że to już jest właśnie taki świat bardziej ten korporacyjny i tam można, mógłbym pogadać z ludźmi, jakim się pracuje, ale no, z perspektywy instruktora narciarstwa to zdecydowanie myślę, że to jest najlepsze miejsce, w którym do tej pory pracowałem.
A pracowałeś, już mówiliśmy o tym, na kilku kontynentach i w przeróżnych miejscach, więc masz dobre porównanie. Powiedz mi, Jacek, jaka była najdziwniejsza sytuacja, jaka cię spotkała kiedykolwiek w Japonii?
Najdziwniejsza sytuacja.
Pierwsze, co ci przychodzi na myśl. Ewentualnie taka, którą może widziałeś z boku, nie dotyczyła bezpośrednio ciebie.
Kurczę, pewnie wiele już z tych rzeczy zacząłem postrzegać jako...
Jako normalne, coś, no, nie?
Jako normalne, no. Ale no, na początku było na pewno dziwne dosyć to, że na każdym kroku wszyscy się kłaniają i że wszyscy są tacy grzeczni, jakby traktowali, można by się poczuć, że traktują cię jako kogoś lepszego, tak? I to trochę mi zajęło, żeby się do tego przyzwyczaić, a potem po prostu sam zacząłem się kłaniać wszystkim dookoła i to jest, stwierdziłem, że chyba tędy droga, że jak inni są mili i uprzejmi, to trzeba oddawać też bycie miłym i uprzejmym i do tej pory wpisuje się to dosyć dobrze. A, wiesz, wiem, jaka sytuacja. To będzie przeczyło wszystkiemu, co teraz powiedziałem, ponieważ miałem dosyć niezłe spięcie z jednym z pracowników wyciągu. Miałem lekcję z jakimiś dzieciakami i tutaj sobie no, podjeżdżaliśmy do wyciągu, w ogóle nie było za bardzo ludzi dookoła. No i jest taki manewr na nartach, że kładzie się troszkę śniegu na czubek narty i się piętą narty, że tak powiem, uderza i ona z czubka wtedy podlatuje w górę. No i tak sobie tym śniegiem się tak delikatnie obsypywaliśmy. No tak jak mówię, nie było nawet ludzi dookoła, żeby ktoś mógł ucierpieć na tym, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, żeby ktoś dostał trochę śniegiem i miał z tego tytułu jakieś obrażenia. No i podchodząc do wyciągu, rzucił się na mnie ten wyciągowy i ja zgłupiałem, w ogóle wmurowało mnie. I on wyszarpał mi z kurtki moją name tag, czyli to jest plakietka z imieniem. I tak mi z otwartej ręki puknął w głowę, co w ogóle już tak zapaliło mnie. Wiadomo, nie? Że jak ktoś ci coś takiego robi, no to od razu się rzucasz do walki.
Tak.
Ale byłem tak wstrząśnięty w sumie, że no i byliśmy zaraz przy krzesełku, więc właściwie to krzesełko już jechało, więc no dobra, już usiadłem, mówię, jeszcze jestem z dzieciakami, jak będę się prał tutaj przecież z tym wyciągowym, no to nieważne, czy on nie ma racji, czy nie, to dobrze na tym nie wyjdę na pewno, nie? No to z góry się na szczęście uznałem za skreślonego w tej sytuacji i tylko po lekcji od razu poszedłem i opowiedziałem wszystko i mówię, że jak oni coś z tym nie zrobią, to na pewno ja nie odpuszczę tego i nie będzie mnie interesowało, że stracę pracę czy nie. Ja mówię, że ta osoba ma jakoś odpowiedzieć za to albo ja rozwiążę to po swojemu. No i rzeczywiście oni jakoś zareagowali i tylko, że zareagowali tak, że sytuacja się później jeszcze raz miała miejsce taka.
Wow, ten sam gość?
Tak, tak, ale ten sam jakby... gość, no, tylko z jednym miałem takie perypetie, ale wtedy, no, oni już po tej pierwszej mnie mega tam uspokoili i powiedzieli, że jednak muszę się jakoś tam wziąć w garść, nieważne jak on tam ten, bo no, jestem trochę na straconej pozycji mimo wszystko, nie?
Mhm. Jak to się skończyło?
No skończyło się tak właściwie, że gościu teraz jest dla mnie bardzo przyjemny. I jak tylko mi widzi, to zawsze się uśmiecha szczerze i no jest jeszcze o 50% milszy niż wszyscy inni dookoła.
Okay. Ale to uśmiecha się szczerze, czy...
Nie, no wątpię raczej, że szczerze. Ale...
No bo tak powiedziałeś, no uśmiecha się szczerze, tak powiedziałeś, dlatego mówię, to czyżby na pewno szczerze?
No, to jego trzeba by spytać, ale no... Można powiedzieć, że miałem szansę się odgryźć i to tak poważnie, bo moja żona uczyła małego dzieciaka, no a zasada jest taka, że z małymi dzieciakami musi instruktor albo w ogóle osoba dorosła jechać na wyciągu. I podjeżdżając do krzesełka, on nie wiem co próbował zrobić, ale coś nawaliło i ten dzieciak jakoś wypadł z tego krzesełka, on go zgarnął i zamiast zatrzymać wyciąg, to puścił i moja żona odjechała krzesełkiem i on posadził tego dzieciaczka samego na krzesełku. I ja wtedy miałem lekcję z ojcem na stoku i ten ojciec się zatrzymał i w ogóle też spanikował i tak do końca tego wyciągu ja w ogóle tam z sercem też na ramieniu patrzyłem, czy on tam się nie zsunie na przykład, nie? Nie wiadomo, co takiemu dzieciakowi strzeli do głowy. I wtedy no zgłosiłem to tylko menedżerowi, jako informację, jakby nie daj Boże, to się przeciwko nam zwróciło, że na przykład ojciec poszedł się poskarżyć do szkółki czy coś, nie? Ale no wtedy mogłem na pewno gościa gdzieś tam posłać na szybsze emeryturę, bo mi się wydaje, że za takie no, wystąpienie mógłby stracić pracę, bo to jest tutaj bezpieczeństwo, wiadomo, na dużym priorytetem jest. Ale no, trzeba wybaczać, jak widać.
Jacek, zrobimy sobie tutaj pauzę dla naszych słuchaczy, tak, bo zrobimy drugą część za momencik i będziecie mogli posłuchać za tydzień w kolejnym odcinku. My tutaj Jacka jeszcze przemaglujemy, bo tych tematów, jak sami widzicie, jest całe mnóstwo.
Tak, tak, podciągniemy na pewno jeszcze temat mangi, przede wszystkim anime. To no, jest coś, myślę, o co ja na pewno chciałbym zapytać.
Ja chcę o jedzenie, ale to zaraz.
No jedzenie, sushi, Japonia, ramen.
Tak ciekawym kierunkiem,
o,
że... Tak.
O jedzonku można pogadać.
No, Jacek już się zapali, więc
jeszcze przejdziemy.
Wiecie, co macie robić. Słuchajcie nas za tydzień. Jacek Brychczyński póki co był naszym gościem. Dzięki, Jacku.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy wam bardzo za tę część relacji dzisiejszą. Prowadzili ją dla was
Adam Kotleszka
i Daniel Żurawski.
Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.